Święty, święty, święty.
Ignacjański kwadrans.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Grzegorz Ginter, jezuita. Zapraszam do wysłuchania kolejnego wprowadzenia do medytacji ignacjańskiej. Zachęcam, byśmy znaleźli chwilę czasu w tym tygodniu do tego, aby stanąć przed Bogiem, porozmawiać z Nim, doświadczyć Jego obecności z tymi treściami, które zaproponuję. Zachęcam, by tę modlitwę przygotować, by może zrobić notatki z tego, o czym za chwilę będzie mowa, a także zachęcam, by po modlitwie przez chwilę usiąść i przeprowadzić małą refleksję tej modlitwy, tego, jak się ona udała, jakie wnioski, co nowego w moim życiu ona wnosi. Kontynuując nasz cykl rozważań dotyczących prawa Bożego dekalogu, zapraszam, byśmy w tym tygodniu pochylili się nad jednym konkretnym przykazaniem. Nad przykazaniem nie zabijaj. I chciałbym, abyśmy skorzystali z tekstu z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 5, wersety od 21 do 26. To kolejny fragment kazania na górze i posłuchajmy, co Jezus chce nam powiedzieć na temat tego przykazania.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Na początku naszej modlitwy, jak zawsze, postawmy się w Bożej obecności, otwórzmy się na Jego działanie w naszym życiu, szczególnie na to, co chce nam przynieść w tej modlitwie, co chce nam dać, co chce nam pokazać, i poprośmy Go o łaskę, byśmy wszystkie nasze zamiary, nasze decyzje, nasze czyny w sposób czysty skierowali ku Jego większej chwale. Następnie przypomnijmy sobie tę scenę i spróbujmy zaangażować naszą wyobraźnię. Proponuję, byśmy znów wyobrazili sobie Jezusa, który siedzi na górze, który naucza z mocą o przestrzeganiu przykazań. I też byśmy wyobrazili siebie, jak siedzimy przy Jezusie, wsłuchujemy się w Jego słowo, jak próbujemy zrozumieć to, co ma nam do powiedzenia. I poprośmy o łaskę zrozumienia i wypełniania przykazań zgodnie z ich duchem, a więc byśmy żyli w naszym życiu Bożą sprawiedliwością. Poprośmy o taki owoc tej modlitwy, byśmy zrozumieli i wypełniali przykazania w naszym życiu. Punkt pierwszy. W tekście, który przed chwilą usłyszeliśmy, Jezus cytuje przykazanie nie zabijaj i mówi, jaka jest przepisana za to kara, sankcja, która była ustanowiona w Starym Testamencie. Potem Jezus jakby z mocą ogłasza nowe prawo. A ja wam powiadam, ale to nie jest nowe prawo, tylko uściślenie dekalogu, to znaczy pokazanie ducha tego prawa, o co w nim naprawdę chodzi. Zobaczmy, że za zabójstwo staje się przed sądem, według starego prawa. A Jezus mówi, że za gniewanie się na swego brata już staje się przed sądem, a potem za każde następne słowo kara jest coraz surowsza. Możemy zapytać, dlaczego tak? Czy to jest możliwe do zrealizowania? Jezus nie zatrzymuje się tutaj na samym prawie, ale chce nam pokazać korzeń grzechu, korzeń zła, a więc fundament zabójstwa. Możemy zobaczyć w Księdze Rodzaju w 4 rozdziale, że skutkiem gniewu Kaina było zabójstwo Abla. Więc dla Jezusa przekroczeniem przykazania o zabójstwie jest też gniewanie się na swojego brata. I nie chodzi tutaj o taki gniew, który jest czasem odruchowym impulsem, jakimś emocjonalnym, ale o gniew, który pielęgnujemy w sobie i który prowadzi ostatecznie do zamknięcia się na drugiego człowieka, można powiedzieć do zaskrupienia swojego serca. Co ciekawe, coraz większa kara jest za, wydawałoby się, coraz mniejsze przewinienia. Powiedzieć komuś raka, głupcze czy bezbożniku, to są wyzwiska. My czasem lekceważymy takie drobne grzeszki. Przecież wyzwać kogoś wydaje się mniejszym złem niż zabić. Ale przez tą hierarchię kary Jezus wywraca nam trochę naszą logikę, by pokazać, że te wyzwiska też stają się korzeniem grzechu i że nie wolno ich lekceważyć. Punkt drugi. Rozważając dalej to przykazanie, widzimy, że odbywa się ono przy ołtarzu, gdzie człowiek staje przed Bogiem, ale nie staje sam. Staje we wspólnocie ludu Bożego, a więc naszymi siostrami, naszymi braćmi, z bliźnimi. Można powiedzieć, że aby nie stanąć przed sądem, wystarczy nie zabić, jak to wyżej zobaczyliśmy. Ale żeby stanąć przed Bożym ołtarzem, to już nie wystarcza. Kiedy stajemy przed Bogiem, to przykazanie negatywne, nie zabijaj, zamienia się w pozytywne. Idź, pojednaj się z bratem. Pojednaj się z tym, któremu może powiedziałeś głupku, powiedziałeś bezbożniku, którego wyzwałeś i może na którego gniewasz się już tyle czasu. Idź, pojednaj się z bratem swoim. Bo mówi Jezus, że aby złożyć dar Bogu, ofiarę, a więc aby nawiązać z Bogiem relację, by stanąć przed Nim, najpierw muszę mieć relację z drugim człowiekiem. Bo mogę drugiego człowieka nie zabić fizycznie, ale będę go omijał z daleka, gniewał się na niego, nienawidził go. To tak, jakbym go zabił w moim sercu. Kiedy pojednam się z bratem, kiedy, można powiedzieć, przywrócę mu życie w moim sercu, wtedy Bóg przyjmie moją ofiarę, wtedy Bóg nawiąże ze mną kontakt. Punkt trzeci. Jezus każe nam pojednać się z bratem, a za chwilę mówi o pogodzeniu się z przeciwnikiem. Możemy zapytać, co to za przeciwnik? Wydaje się, że kiedy gniewamy się na brata, to jest to jakaś zafałszowana forma braterstwa. Można powiedzieć, brat przestaje być bratem, a zaczyna być przeciwnikiem. A więc mamy się z nim pojednać, byśmy nie wpadli pod sąd. I to sąd ołtarza, o którym wyżej mowa. Ponieważ ołtarz może być miejscem zarówno mojego spotkania z Bogiem i staje się ono takie wtedy, kiedy mam też relację do mojego bliźniego, albo ołtarz może być moim sędzią, moim dozorcą, moim więzieniem, wtedy, kiedy się z moim bratem nie pogodzę. Ponieważ mniej ważna jest ofiara, jaką składam na ołtarzu, a ważniejsza jest moja dyspozycja serca, z jaką to czynię, Bóg nie chce tylko moich ofiar zewnętrznych, ale też wewnętrzne. Dlatego na przykład poszczenie w piątek o chlebie i wodzie nie będzie miało żadnego znaczenia, jeśli w tym samym czasie będziemy niemiłosierni dla ludzi, zagniewani na nich, czy też nie będziemy czynić dobra, a jedynie dbać o swój własny interes. Jezus zaprasza nas, wzywa nas, by nasza sprawiedliwość była większa od sprawiedliwości faryzeuszów i uczonych w piśmie. Zaprasza nas, byśmy stawali się na wzór Ojca w niebie, a więc owszem, składali nasz dar Bogu, naszą ofiarę, nasze wyrzeczenie, ale będąc jednocześnie miłosierni i dobrzy dla innych ludzi, na wzór Boga. Na koniec naszej modlitwy porozmawiajmy z Jezusem o naszym przestrzeganiu przykazania nie zabijaj, o naszym godzeniu się z braćmi. Porozmawiajmy z Nim o tym, co rodzi się w naszym sercu. Porozmawiajmy o naszych pragnieniach, które są związane z tą modlitwą, z tym szczególnym przykazaniem. A może przede wszystkim powiedzmy Jezusowi o naszych postanowieniach, które zamierzamy wcielić w życie, o sposobie, w jaki chcemy nasze życie przemienić z pomocą Jego łaski.
Słowo odwieczne, jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać. Pracować, a nie szukać spoczynku. Ofiarować się, a nie szukać nagrody innej, prócz poczucia, że spełniłem Twoją najświętszą wolę. Amen.
Ignacjański kwadrans.